Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Becoming a Sustainable Leader. Moim dzisiejszym gościem jest Marek Adamski, członek zarządu PM Consulting, praktyk zarządzania procesami w organizacji, wykładowca na studiach MBA. Prowadzi też szkolenia i wykłady w zakresie komunikacji, zarządzania zmianą i przywództwa. Dzień dobry, Marku.
Dzień dobry, Aniu.
Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o przywództwie, mam nadzieję tym zrównoważonym i nowoczesnym. Ty jesteś osobą, która jest z jednej strony praktykiem tego przywództwa, ale z drugiej strony też ekspertem w tej dziedzinie i doradzasz innym i edukujesz innych, jak to robić. To ja zacznę od takiego mojego tradycyjnego już pytania na początek. Powiedz, jak ty stawałeś się tym liderem? Jaką zmianę, metamorfozę przeszedłeś, żeby być tutaj, gdzie jesteś w tej chwili? Jakbyś to zdefiniował tego lidera, czyli siebie samego?
No, to jest takie pytanie, które wydaje się pytaniem prostym. Ja bardzo się cieszę, że od takiego pytania zaczynasz, bo ono z jednej strony niesie ze sobą w swojej prostocie niesamowitą złożoność. Przede wszystkim, jeżeli pozwolisz, myślę, że dla słuchaczy może być to ciekawe, może nawet potroszę takie zaskakujące. To jest proces, który cały czas się dzieje, tak? Czyli ja jestem zwolennikiem i zawsze bardzo głęboko czy mocno to podkreślam. Nie ma czegoś takiego, jak ktoś, kto jest skończonym liderem. Czyli że to jest stan, który się raz osiąga i on już z nami pozostaje. Więc odnosząc to do samego siebie, powiedziałbym, to jest cały czas proces ewolucji. Ewolucji, nie rewolucji, bo w mojej ocenie jedynie taki tak ukształtowany proces, tak charakteryzujący się właśnie tym aspektem ewolucyjnym proces ma sens i faktycznie prowadzi do, tutaj słowo klucz, które dzisiaj myślę wielokrotnie nam się pojawi, do świadomej, do świadomego tego przywództwa. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym mocno zaznaczyć, to na pewno fakt, iż w pewnym momencie tak ja, jak i większość liderów, z którymi pracuję, musimy zdać sobie sprawę z tego, co to faktycznie oznacza, co to znaczy być tym przywództwem, liderem. I to uwaga, wychodząc nawet od takiego bardzo prostego odniesienia się do wręcz semantyki słowa, tak? A mianowicie przywódca i lider to jest dokładnie to samo. Mnie się zdarza nieraz na spotkaniach z menadżerami, kiedy zadaję też takie proste pytanie, jak ty mi zadałaś, troszeczkę inaczej brzmiące, a mianowicie, czy czujesz się, czy jesteś przywódcą, pytam jednego czy drugiego menadżera, a w tym momencie słyszę odpowiedź, wie pan co, panie Marku, przywódcą to nie, ja się bardziej czuję liderem. Taka ciekawostka jest tutaj. To słowo przywódca trochę powoduje, że niektórzy czują się mocno nim zobowiązani albo wręcz powiedziałbym spięci, natomiast ten lider wydaje się taki trochę inny, jakby mniej przywódczy. Natomiast istota sprawy polega na tym, że i jedno i drugie to jest praktycznie to samo. I wracając teraz do twojego pytania, u mnie jest to ciągły proces. To jest proces, jak już powiedziałem, wbrew pozorom niejednokrotnie bardzo bolesny, bo on bardzo mocno wiąże się z pewnym poziomem samoświadomości, z pewną określoną umiejętnością samoobserwacji. Natomiast oczywistą rzeczą jest to, że bardzo często wpada się w pewne pułapki. Jak zapytałaś o to, czy są jakieś te momenty, czy ten moment właśnie, który czynił mnie, uczynił mnie, wpłynął na ten mój leadership, to na pewno mogę powiedzieć, że były to te momenty niekoniecznie, kiedy spotykałem przeciekawe, przeinspirujące osoby, ale te momenty, kiedy zderzałem się z rzeczywistością i z niewłaściwym rozumieniem tego, czym jest przywództwo, czym jest leadership. Ja tak troszeczkę uchylę rąbka tajemnicy, bo myślę, że rozwiniemy sobie ten wątek. To takie momenty, kiedy wydaje mnie się, czy wydawało mi się, a myślę, że wielu naszym słuchaczom niestety może się jeszcze wydawać, że ten przywódca to ten, który pełni określoną funkcję, a więc jest w określonym miejscu struktury organizacyjnej i to już go czyni przywódcą. No i nie mam tu dobrej wiadomości, niestety. W moim wypadku niejednokrotnie bywało tak, że musiałem, jak to się mówi, wziąć na klatę, tudzież zmierzyć się z tym, że o dziwo funkcja, którą pełniłem, która dawała mi bardzo szerokie, bardzo duże umocowania, wcale nie predystynowała czy nie gwarantowała mi tego, że będę tym efektywnym, tym wartościowym, bo to jest to magiczne słowo, tym wartościowym, zrównoważonym, jak dzisiaj zresztą też już powiedziałeś przed naszym spotkaniem, przed nagraniem, zrównoważonym przywódcą. Tak więc odpowiadając, było wiele momentów, w których przede wszystkim musiałem zweryfikować, dojrzeć i zrozumieć, że to, że mam przed nazwiskiem czy pod nazwiskiem prezes zarządu, GM, dyrektor wykonawczy i tak dalej, to określało moją funkcję, ale nie określało wcale, albo inaczej nie gwarantowało tego, że będę we właściwy sposób funkcjonował w roli, czyli funkcja i rola w roli przywódcy.
No dobrze, to czym się różni ten szef, ten z nadania i ten, który rzeczywiście posiada tą funkcję, od tego lidera czy przywódcy, o którym mówimy?
No tutaj jest taka, to jest w ogóle zasadnicza różnica. Pierwsza rzecz, która nam się tutaj pojawia, to jest kwestia świadomości, albo inaczej, właściwego rozumienia znaczenia i słowa przywództwo czy leadership. Tak jak już zasygnalizowałem, wiesz, ja mam takie wrażenie, i to zarówno w toku realizowanych projektów doradczych, konsultacji, jak i kiedy rozmawiam ze słuchaczami studiów, obojętnie czy to jest MBA, czy to są studia podyplomowe, odnoszę takie wrażenie, że niestety trochę nam się plącze, tak? I bardzo łatwo jest zamienić pojęcie funkcji i pojęcie roli. Funkcja, jak już powiedziałem, to jest to, gdzie znajdujemy się w strukturze organizacyjnej. Tam dostajemy pewien określony zbiór narzędzi. To są wszelkiego rodzaju umocowania, które uzyskujemy, osiągając pewien pułap, pewien poziom. I tutaj uwaga, tu nie chodzi absolutnie tylko o te wyżyny, o te najwyższe poziomy kadry zarządczej, ale także chodzi o tego młodszego specjalistę, który staje się na przykład liderem czy kierownikiem jakiegoś projektu, jakiegoś zespołu zadaniowego i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że z każdą z tych funkcji wiążą się pewne narzędzia, no, z których skwapliwie korzystamy. Możemy wydać polecenie, możemy uruchomić posłużyć się jakąś procedurą, możemy uruchomić, prawda, jakiś proces. I tutaj zaczyna się pewne wyzwanie, dlatego że bardzo często tej grupie menadżerów wydaje się, że skoro ja już mam te narzędzia, to w skrajnych wypadkach, ja nieraz słyszę argument, to ja już się nie muszę zajmować jako takim przywództwem i angażowaniem moich ludzi, no bo przecież jak wydam polecenie, szczególnie w trybie polecenia służbowego, to wiadomo, że każdy je wykona i odpowiednio do niego podejdzie. No i tutaj zaczyna się problem, bo się okazuje, że nie zawsze tak jest. Okazuje się, że ludzie jakkolwiek wykonają polecenie, to nie wykonają go na przykład z czym? Z należytym zaangażowaniem. A jako liderzy dążymy do tego, aby mieć ludzi zaangażowanych, a nie tylko zmotywowanych na przykład negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z tego, że czegoś nie zrobią. A więc pierwsza rzecz, jaka jest, to jest właściwe zrozumienie tego, że funkcja nie pokrywa się z rolą. Ta różnica zasadniczo wynika z tego, że funkcja, z funkcją związane są określone narzędzia i niejednokrotnie niestety jest tak, że menadżer ogranicza swoje przywództwo, powiedziałbym, do posługiwania się tymi narzędziami, jakby do końca nie rozumiejąc istoty przywództwa. A to przywództwo, ja to powtórzę, to przywództwo to jest zasadniczo wywoływanie stanu zaangażowania u ludzi. To trochę taki stan, kiedy gdybyśmy sięgnęli do źródłosłowia słowa przywództwo, przywodzić kogoś do czegoś. Może dla młodszej części naszych słuchaczy będzie to taki archaizm językowy, to przywodzenie, to się może kojarzyć gdzieś tam z jakimiś starodrukami, w których słyszymy czy wybrzmiewają słowa. Azalisz, rycerz przywiódł kompanię do czegoś, ale ostatecznie co to znaczy przywodzić kogoś do czegoś? No właśnie, nakłaniać, prowokować do tego, aby podjął określone, wpływać na tę drugą stronę, po to, aby podjęła określone działania w określonym zakresie. Kiedy my nie widzimy tego, a widzimy zasadniczo atrybuty, narzędzia, które wynikają z piastowanego przez nas stanowiska, no to mamy takiego fajnego menadżera, fajnie osadzonego, w fajnym czym zestawie różnego rodzaju narzędzi. Natomiast czy to jest już przywództwo? To jeszcze nie jest przywództwo. Dlaczego? Dlatego, że przywództwo to rola, w jaką wchodzimy. I tu muszę ci powiedzieć, że bardzo często też gorąco zachęcam słuchaczy, aby zadali sobie pytanie, na ile zdarzyło im się, jak często zdarzyło im się stanąć w takiej sytuacji w swoim życiu, gdzie pełniąc określoną funkcję, nie podjęli roli, której na przykład oczekiwało od nich otoczenie. Przykład z życia, myślę, że Aniu, ty, jak i nasi słuchacze, na pewno wiele takich przykładów znajdziecie. To jest taki odruch, gdzie siłą rzeczy kojarzymy, iż ktoś, kto jest na wyższym stanowisku niż my, szczególnie jeżeli to są te najwyższe stanowiska w strukturze organizacyjnej, no powinien być także naszym przywódcą. Oczekujemy tego od niego. No i nieraz dochodzi do sytuacji, szczególnie tych sytuacji kryzysowych, w których to sytuacjach najczęściej objawia się to wartościowe przywództwo. I nagle się okazuje, że ktoś mówi, no cóż, dyrektor, dyrektorka, ten GM, no nie podołał, nie dał rady. No ale to znaczy co? Co zrobił? No raczej pytanie, czego nie zrobił? czuliśmy się osamotnieni. Niby jest naszym szefem, jest naszym przełożonym, ale ostatecznie ja sam musiałem czemuś tam podołać. Nieraz słyszymy to, koleżanka, kolega mówi, wiesz co, nie chodzi mi o to, żeby za mnie coś zrobił, ale chciałem mieć takie poczucie, że nie jestem sama, że mam wsparcie, że jak będzie gdzieś tam jakaś sytuacja eskalowała, to on się też w tym odnajdzie. No a okazuje się, że odnalazł się co najwyżej w tym wymiarze funkcji, jaką pełni tego dyrektora czy tego GM-a. Więc tutaj odpowiedzieć jednoznacznie, nie wiem, czy mi się udało, ale nie jest to tak jednoznaczne, iż zawsze funkcja, którą pełnimy w strukturze organizacyjnej, przekłada się wprost na to, że już jesteśmy liderami, już jesteśmy przywódcami. Kończąc, dlaczego? Dlatego, że to sytuacja nas określa. To sytuacja determinuje, czy człowiek jest przywódcą, czy nie. Dlatego mamy tak często takie przykłady, gdzie dyrektor naczelny, że się tak wyrażę, tym przywódcą nie był, a nawet nigdy nie będzie, bo się mu mówi, czy o nim się mówi jednokrotnie, że jest w cudzysłowie tym bardzo sformalizowanym, biurokratycznym, apodyktycznym, niewyrozumiałym i tak dalej dyrektorem, a na przykład nasz kolega, koleżanka z działu w jakiejś kryzysowej sytuacji nagle postrzegamy go w zupełnie, czy ją w zupełnie innym świetle i mówimy, Holender, jak to możliwe? No prawdziwy lider, prawdziwy przywódca, wziął byka za rogi, wziął sprawy w swoje ręce, wykazał się czym? Inicjatywą, proaktywnością. I uwaga, miał odwagę, miał wizję. To jest bardzo częste, dlatego ja bardzo często powtarzam, to sytuacja nas determinuje i określa, czy jesteśmy przywódcami. W ślad za tym takie drugie pytanie zawsze stawiam, a właściwie tezę stawiam. To nie jest kwestia tego, czy ja jestem przywódcą, czy nie, tylko czy ja mogę sobie pozwolić na to, żeby w określonych sytuacjach tym przywódcą nie być. I to są sytuacje, Aniu, szanowni państwo, które są zarówno w życiu codziennym, kiedy nasza partnerka, nasz partner, nasi najbliżsi być może oczekują tego od nas, tak, że to nie tylko będziemy tymi, którzy szczęśliwie dowiozą na wakacje albo, nie wiem, będą terminowo płacić rachunki, ale właśnie w pewnych określonych sytuacjach w domu zaistnieją jako ci liderzy, ci przywódcy. Takie same sytuacje spotykają nas także w pracy, gdzie to, że ktoś jest naszym przełożonym, bo jest w randze dyrektora czy menadżera, to jedno, ale my oczekujemy tego czegoś, tego, co przywódca powinien nieść ze sobą, a mianowicie oswajać nam niebezpieczeństwa, oswajać nam sytuacje dla nas dyskomfortowe, których my po prostu nie znamy, a on może wie więcej, a może on emocjonalnie potrafi sobie z tym lepiej poradzić. Tak więc to sytuacja nas determinuje i pytanie, powtórzę jeszcze raz, to nie to, czy jestem przywódcą, ale czy mogę sobie pozwolić na to, żeby przywódcą nie być.
Powiedziałeś, że przywódca to jest taka osoba, która między innymi jest trochę wizjonerem, posiada inicjatywę i jest proaktywna, ale mnie tak naprawdę najbardziej ciekawi ten poziom umiejętności zaangażowania innych, bo rzeczywiście trochę tak jest, że jest to ogromna umiejętność, ogromny atut. I chciałam zapytać, na czym to polega? Znaczy, co zrobić, żeby rzeczywiście zaangażować? Czyli mówiłaś wcześniej o tej świadomości siebie, czyli jak samoświadomość wpływa na umiejętność angażowania innych?
To jest piękne pytanie chętnie bym zapytał nawet w tym momencie, ile czasu mamy, tak? Bo to jest mniej więcej z tego twojego pytania wynika taki temat, którym na zajęcia, które prowadzę, zajmuje nam około 12 godzin. I też jeszcze ja narzekam, że to mało, tych 12 godzin, po czym narzekają moi, chociaż to może takie niezgrabne słowo, ale słuchacze, uczestnicy szkoleń też narzekają, że stanowczo za mało tych 12 godzin. Samoświadomość to jest coś, czego nie można oderwać od przywództwa. Druga rzecz, na którą zwróciłaś tutaj uwagę, co mnie bardzo cieszy, to to, że to przywództwo to jest angażowanie, tak? Ono powinno do tego zmierzać. To nie jest tylko transakcyjne motywowanie. Ja w ogóle jestem gdzieś tam osobą, która mówi głośno i wszem, że motywacja, motywowanie jest przereklamowane. Motywacja i motywowanie, jakkolwiek ja sobie zdaję sprawę z tego, że w przestrzeni naszej codziennej to słowo funkcjonuje bardzo wieloznacznie, każdy je nieco inaczej rozumie. Niemniej jednak to jest taki model, czy taki stan transakcyjny. Ja tobie dam coś, w zamian za to ty zrobisz coś, tak? to jednak jest ten mechanizm pod tytułem kij i marchewka. Tylko ja zawsze powtarzam też moim studentom, pamiętajcie, w pewnym momencie marchewka się skończy, bo się ją zeżre, a kij się połamie. Czyli mówiąc krótko, na nikim nie będą już wrażenia robiły groźby, pohukiwania, tupanie nóżką i tak dalej, i tak dalej. Więc zostaje co? Zostaje nam to angażowanie. A czym jest wobec tego angażowanie? Angażowanie to nie jest ten stan, kiedy ktoś robi coś dlatego, że, tylko robi coś pomimo. Nie dlatego, że mam duży budżet premiowy, to mam ludzi zmotywowanych, bo wiedzą, że zawsze dostaną odpowiednią gratyfikację tych swoich działań, które podejmują, ale zaangażowany pracownik, współpracownik to jest taki, który pomimo tego, że nie ma tego dodatkowego bonusu, pomimo tego, że sytuacja jest bardzo trudna, on pomimo tego wykaże gotowość i chęć do współdziałania ze mną, tak? Zrobi dla mnie to coś ponad normę. Tak więc to odnosząc się do tego pojęcia angażowania. I druga kwestia teraz, jak to koreluje i jak to się ma z tą samoświadomością? No właśnie, to jest istota sprawy. To jest zasadnicze pytanie o to, czy ja znam samego siebie. Pytałaś mnie na samym początku o to, jak przebiega ta moja droga stawania się liderem. Teraz mogę śmiało powiedzieć już na tym etapie naszej rozmowy. To jest ciągłe poznawanie siebie i ciągłe poszukiwanie rozumienia własnych mechanizmów, tego, dlaczego w takiej, a nie innej sytuacji reaguję w taki czy inny sposób. Bycie samoświadomym, to jest posiadanie tej wiedzy na swój temat, która przede wszystkim uświadamia mi, w którym miejscu i w którym momencie ja chcę skompensować sobie, to tak ładnie mówimy w psychologii zarządzania, skompensować sobie swoje deficyty własne, a w którym momencie faktycznie ja postępuję zgodnie z jakimiś regułami i przyjętymi zasadami. Tutaj zarówno Aniu, ty, jak i słuchacze możecie się Państwo sami siebie zapytać, jak często zdarza Wam się zetknąć, czy zdarza nam się zetknąć z ludźmi, którzy uprawiają przywództwo, chociaż to nic nie ma wspólnego z przywództwem, właściwie tylko po to, aby pokazać nam albo sobie skompensować pewne deficyty. Nie wyszło mi coś w domu, nie wyszło mi coś w relacji z najbliższymi, to ja sobie to odbiję, jak to się mówi, tak? Odegram się na innych niejednokrotnie. No i oczywiście, jeżeli ja mam odpowiednią pozycję jeszcze w organizacji, to ja to mogę zrobić, bo ja mam pewne umocowania, prawda? No więc to nie ma nic wspólnego tutaj z przywództwem. Natomiast dochodząc teraz do sedna sprawy, jeżeli ja znam siebie, jeżeli ja zacząłem od siebie, bo przywództwo to jest taka myśl, którą zawsze mocno propaguję i wszystkim polecam. Przywództwo zaczyna się na poziomie samego siebie. Jeżeli ja nie potrafię być przywódcą dla siebie, to nie będę w stanie przewodzić innym ludziom. Jeżeli ja nie rozumiem, co mną powoduje, czyli jaki mam motyw, tak, co mną kieruje w określonych sytuacjach, to w jaki sposób ja mogę rozpoznać i we właściwy sposób ocenić, co kieruje i co powoduje innymi ludźmi. Ja pracując także z naszymi jednostkami specjalnymi, między innymi z negocjatorami, tam przekazuję i wskazuję na taką bardzo ważną myśl, jeżeli ty nie potrafisz zapanować w procesie negocjacyjnym nad swoimi emocjami, no to w jaki sposób będziesz chciał kierować emocjami drugiej strony? Tak więc pierwsza rzecz, jaka jest, to jest poznać siebie. I tutaj odpowiedź na bardzo ważne pytanie. Co dla mnie jest wartością? Czy ja wiem, co w danym zadaniu, które realizuję w organizacji, jest najważniejsze, czyli jest wartością? Tutaj trzeba troszkę sobie odbrązowić, że tak powiem, to pojęcie wartości, bo zgodzisz się, Anna, że świat jest pełen teraz takiego trochę bełkotu ideologicznego. Co chwilę słyszymy wartość, 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 po czym ja zadaję często pytanie studentom, dobrze, a co to jest wartość? I zaczynają się tutaj różne rzeczy, okazuje się, że nie zawsze jest to dla nas takie jasne. A wartość to jest prosta rzecz, to jest to, co jest dla mnie najważniejsze, albo dla mojej organizacji, coś w danym zadaniu, albo, uwaga, co jest ważne dla drugiego człowieka. I teraz wchodząc już w tą kwestię przywództwa, jestem w stanie przywieść kogoś do czegoś, jestem w stanie zaangażować kogoś w coś pod jednym warunkiem, że wiem, co dla niego w tym, co ma zrobić, jest ważne. Czy on widzi w tym, co ma zrobić, w zadaniu, które mamy realizować, w procesie, w którym jesteśmy, czy on w tym zauważa wartość dla siebie? Czy jego wartości, czyli to, co jest dla niego ważne, jest zbieżne z tym, na przykład, co jest ważne dla mojej organizacji? Tak więc człowiek jest w stanie się angażować, czyli zrobić coś ponad standard, zrobić coś więcej, tylko wtedy, kiedy pokażemy mu albo kiedy umożliwimy mu, pomożemy mu odnaleźć, to, co będzie dla niego też ważne w tym, co dla nas jest oczywiste, że jest bardzo istotne i ważne. Troszeczkę to może tutaj zakręciłem, ale jeżeli coś by było niejasnego, to chętnie powtórzę. Niemniej jednak rad będę, jeżeli wybrzmi przede wszystkim to, że przywództwo powinno zauważać wartość, czyli rzecz ważną, ważną dla drugiej strony, dla tego człowieka, dla ludzi, którymi kierujemy, którymi przewodzimy, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie na nich oddziaływać, dotykając tego, co dla nich jest ważne, i tym samym na nich wpływać, uzyskując efekt zaangażowania. W przeciwnym razie będzie klasyczny układ pod tytułem: a mnie to nie interesuje, co dla pani jest ważne, pani Anno, to jest polecenie służbowe, proszę wykonać. Aniu, prawdopodobnie wykonasz to polecenie, bo takie masz obowiązki, masz zakres obowiązków, ale czy będziesz w to zaangażowana? Nie przypuszczam. Czy powiesz o mnie, że ja jestem liderem? Nie, powiesz, Marek jest moim przełożonym, no wydał polecenie, więc od 8 do 16 starałem się w tym czasie to wykonać z należytą starannością, cokolwiek to znaczy. Natomiast nie będzie to miało nic wspólnego z takim leadership, w którym ty będziesz czuła się nie tylko kierowana, ale zainspirowana, i przede wszystkim nie będzie to miało nic wspólnego z tym stanem, który ja bym chciał uzyskać u ciebie, a mianowicie zaangażowania, gotowości do zrobienia czegoś więcej niż tylko wynika to z prostych ram umowy o pracę i zakresu obowiązków.
Mówisz bardzo ważne rzeczy i bardzo dużo tak naprawdę, jeszcze tak jak powiedziałeś na początku, to przywództwo jest dosyć złożonym procesem. Ja bym chciała sobie tak troszeczkę to poskładać na czynniki pierwsze, jeżeli jest taka możliwość. Więc wrócę jednak do tego zaangażowania i zaangażowania ludzi, no bo jeżeli rzeczywiście uznamy, że to przywództwo i to bycie liderem jest oparte na angażowaniu ludzi, czyli jednak na jakimś rodzaju charyzmy, które sprawia, że ludzie podążają za nami, no to moje pytanie w tym momencie byłoby, jak to jest, nawet jeżeli ja jestem bardzo świadomym siebie człowiekiem i wiem, jakie są moje wartości, wiem, jakie są moje emocje, wiem, jaki jest mój cel, znam siebie. I tak jak mówisz, jest to proces, no bo to jest rzecz, która tak naprawdę cały czas się zmienia, dlatego często warto sprawdzać, co się u mnie dzieje, żeby to wiedzieć. Jak to się przekłada tak naprawdę na to, że ludzie chcą za tobą podążać?
To się nie zawsze przekłada, chociaż można by powiedzieć, że tak jak opisałaś, to jest taki stan idealny, kiedy menadżer, kiedy ten nasz lider ma ten wysoki poziom samoświadomości, myśmy sobie już tutaj powiedzieli, ma poczucie własnej wartości na przykład, tak? Ja zawsze lubię tutaj sprzedać takie rozróżnienie, to pozostawię i ciebie, i państwa słuchających nas z takim pytaniem wewnętrznym, czy poczucie własnej wartości to jest to samo, co pewność siebie. Ja od razu spieszę donieść, to nie jest to samo, natomiast my mamy odruch taki, że jednak widzimy, że ta pewność siebie, że to jest takie ważne, jesteśmy otoczeni zewsząd komunikatami pod tytułem kurs pewności siebie, jak być pewnym siebie i tak dalej, znów nie do końca rozumiejąc istotę sprawy i tego, jak to się przekłada na te kwestie przywództwa. Więc poczucie własnej wartości to jest jedna rzecz. Druga rzecz, powiedziałeś przed chwilą o tej samoświadomości, no okej, znam siebie i tak dalej, i tak dalej. Czy to wszystko gwarantuje mi już, że ludzie za mną pójdą? No nie do końca, bo teraz tak, ja mogę mieć bardzo wysoki poziom poczucia własnej wartości, ja mogę bardzo dobrze rozumieć to, co jest, czyli w tym obszarze samoświadomości się poruszamy, co i w jaki sposób mną powoduje, czyli jakimi motywacjami, a konkretnie jakimi motywami ja się kieruję, co jest dla mnie rzeczą ważną, jaki mam ten katalog swoich wartości. Więc to mogę mieć bardzo dobrze gdzieś posadowione, natomiast ja mogę totalnie nie mieć zdolności, umiejętności, uwaga czego? No właśnie, posiadania uwagi, uważności na drugą stronę, na tych ludzi, których chcę przywieść, tak, do jakiegoś określonego działania. Ja myślę, że tutaj, Anna, warto zwrócić uwagę naszym słuchaczom na to, czym w ogóle jest przywództwo. Przywództwo jest wywieraniem wpływu, czy to się podoba, czy nie. Wywieramy wpływ po to, żeby wywołać efekt zaangażowania, a w konsekwencji, aby osoby były skłonne podjąć działanie, które wpłynie na zmianę statusu sytuacji, w jakiej wszyscy się znajdujemy. To troszeczkę taka mojego autorstwa akademicka definicja, ale myślę, że tutaj ona dobrze oddaje sens i istotę sprawy. I teraz gdzie jest haczyk cały? Oczywiście cały czas w tym wywieraniu wpływu. Pierwszy haczyk jaki jest, to nawet ta osoba, którą tak fajnie tutaj opisałaś, która jest samoświadoma, która ma poczucie własnej wartości na odpowiednim poziomie, która nie jest karykaturą ani jakimś karłem osobowościowym, a to niestety często się zdarza. Ja mam takie ukute powiedzenie pod tytułem prezes albo dyrektor brzmi dumnie, ale człowiek w prezesie albo w dyrektorze jakiś taki dziwnie mały, prawda? To są te karykaturalne sytuacje, więc możemy mieć sytuację taką, że ktoś jest faktycznie pod każdym z tych względów absolutnie na tym idealnym, takim preferowanym poziomie i z poczuciem własnej wartości, do tego właśnie z tą wysoką samoświadomością, ale jego ego albo brak pewnej wrażliwości, pewnej umiejętności nie pozwala mu zauważyć tego, co się dzieje po drugiej stronie. Niby jest wszystko ok, ale ja pozwoliłem sobie chwilę wcześniej sugerować i mówić, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, przywodzenie kogoś do czegoś to jest docieranie do tego, co dla niego jest ważne. I podejmowanie decyzji, czy to, co dla niego jest ważne, to jak on widzi na odmianę wartość tego, co my chcemy zrobić, czy te elementy się ze sobą pokrywają. Ja pozwól, może posłużę się takim przykładem. Miałem sposobność i wręcz szczęście, bym powiedział, być dwukrotnie na warsztatach Pauanny Mancuso, osoby, która w chwili obecnej jest chyba, pani, która jest w, jak dobrze kojarzę, chyba w zarządzie Cisco. Ja byłem jeszcze na tym etapie, kiedy była odpowiedzialna za komunikację marki Nike i to były warsztaty z przywództwa i Paulanna powiedziała kapitalną rzecz. Przywództwo jest tak naprawdę trudne. To jest proste, ale niełatwe. Dlaczego? Dlatego, że musisz docierać do wartości. Z jednej strony musisz rozumieć wartości, czyli rzeczy ważne dla twojej organizacji. Musisz rozumieć biznes. Musisz rozumieć, co w tym biznesie jest faktycznie istotnie ważne. Z drugiej strony masz ludzi, masz człowieka, który ma też swoje wartości, coś, co dla niego jest ważne. A ty teraz musisz zweryfikować i zobaczyć, czy pomiędzy tym, co dla niego jest ważne, a tym, co jest ważne dla organizacji, czy są jakieś punkty styku. I dopiero jeżeli zobaczysz te wartości, czyli to, co jest ważne dla twojego współpracownika, dla twojego podwładnego i będziesz potrafił to odnieść, skorelować z tym, co jest ważne dla twojej organizacji, to dopiero w tym miejscu możesz zacząć wywierać, że tak powiem, naciskać na tego człowieka, kierując się i pokazując mu, popatrz, jak ważne rzeczy dla siebie możesz zrealizować, osiągnąć w kontekście realizacji czy podjęcia działania, do którego cię zapraszam, czy który jest celem naszej organizacji. Tak więc odpowiadając, czy nawiązując do twojego pytania, tutaj jest to potężne wyzwanie, iż my liderzy musimy nauczyć się aktywnie słuchać i tworzyć warunki do tego, aby nasi współpracownicy, nasi podwładni, partnerzy, etc., etc., chcieli ujawnić, co takiego jest dla nich ważne, czy w tym, do czego ich zapraszamy, do czego chcemy ich nakłonić, oni widzą jakąś wartość. Bo może oni nie widzą wartości, a nam się wydaje, że skoro jesteśmy konsyliarni, mili, uśmiechnięci, zrobimy, dajmy na to jakiś team meeting, tak, na którym każdy niech się podzieli swoimi pomysłami i tak dalej, to już załatwi całą sprawę. No nie, musimy poznać i zrozumieć, co powoduje tymi ludźmi, którzy są po drugiej stronie, co jest dla nich ważne i odpowiedzieć sobie wewnętrznie na pytanie, czy widzę korelację z tym, co dla mnie jest w tym momencie ważne, albo co ważne jest w zadaniu, którym kieruję. Bo dopiero jak pokażę temu człowiekowi tą korelację, ten punkt styku, to być może on co wtedy zrobi? Być może on się zaangażuje, bo on stwierdzi, że osiągnięcie celu, który na przykład ja sobie stawiam w danym zadaniu czy w danym projekcie, jest albo w jakimś stopniu wypełnia także jego cele, te dla niego ważne, istotne rzeczy. Tak więc myślę, że to jest kluczowa rzecz tutaj, nawet nie myślę, jestem o tym przekonany. W leadership, w przywództwie kluczowym jest to, aby rozumieć we właściwy sposób i docierać, dostrzegać wartości, czyli rzeczy ważne dla ludzi, dla człowieka, dla ludzi, którymi kierujemy, których chcemy za sobą przywieźć. I tutaj, Aniu, to, o czym powiedziałaś, ta charyzma, charyzmatyczność jako taka autorytet, prawda, który się nam też przecież pojawia w przywództwie. Ja zawsze podkreślam, drodzy Państwo, autorytetem my kogoś obdarzamy, o ile mówi się, że przywódcą człowiek się może rodzić, chociaż jest to bzdura, jak stąd do na Marsa, to niemniej jednak autorytet już absolutnie leży w naszych rękach. Kiedy będziecie skłonni, kiedy, Aniu, będziesz skłonna obdarzyć kogoś autorytetem, czyli de facto swoim uznaniem? Gwarantuję ci, że tylko w tym momencie, kiedy stwierdzisz, iż rzeczy, o których ten człowiek mówi, rzeczy, do których zaprasza cię, próbuje cię nakłonić, sprowokować do działania, są najbardziej zbieżne z tym, co dla ciebie jest ważne. Czyli mówiąc krótko, ta osoba jest autorytetem, bo to jak mówi, co robi i tak dalej jest zbieżne. I tutaj oczywiście takie sztandarowe pojęcie, bo jest to zbieżne z moimi wartościami. Ja staram się zawsze na moich treningach i zajęciach odczarować trochę i tak jak już tutaj to nam wybrzmiało, trochę porozbierać na kawałki i odczarować takie pojęcia typu zbieżne z wartościami, tudzież wartości. O co dokładnie chodzi? No właśnie chodzi o to, że pójdę za kimś, kto faktycznie przedstawia rzeczy ważne dla siebie, ale jednocześnie jakby uwzględnia to, iż pokazuje mi tutaj może jakąś zbieżność z tym, co także ważne dla mnie. To jest potencjalnie to zjawisko charyzmatyczności czy zasadniczo autorytetu. Z tą charyzmą jest tu jeszcze troszeczkę inaczej, ale na pewno jeżeli chodzi o autorytet.
Bardzo podoba mi się ta wizja przywództwa jako takiej umiejętności synchronizacji wartości, rozumianych jako to, co jest dla ciebie ważne, ale też brzmi to bardzo tak zindywidualizowanie, czyli znowu ja sobie przekładam to na sytuację na przykład korporacyjną, gdzie mamy CEO, który ma 1000 pracowników, no i teraz powiedz, w jaki sposób ten człowiek ma rozumieć, indywidualnie podchodzić, empatycznie podchodzi, bo pewnie ta empatia też jest tutaj ważna, do potrzeb każdego z tych pracowników po to, żeby gdzieś tam na koniec stworzyć dobrze działającą wspólnotę.
No i tutaj dotknęłaś kapitalnej sprawy i zacznę od końca twojej wypowiedzi, aby stworzyć efektywnie działającą wspólnotę. Co robi większość CEO? Większość CEO niestety i GM-ów ma pewną przypadłość, ja przez nią też zresztą przeszedłem i też ją zaliczyłem, bo to nie tylko było zawsze PM Consulting, ja wywodzę się gdzieś tam także ze struktur korporacyjnych, może nie wielotysięcznych, ale paręset przesadziłem, 170 osób. I mamy taki lekki defekt. Defekt polegający na tym, że chcemy być albo przyjaciółmi wszystkich, albo z jakiegoś powodu wychodzimy z założenia, że ja jako CEO i te przysłowiowe 1000 osób, to czyli ja muszę dotrzeć do każdego. To jest właściwe rozumienie swojej funkcji i roli. Ogólna teoria zarządzania mówi nam wprost o tym. Dla mnie w tym momencie najistotniejszym i kluczowym obszarem mojej aktywności będą osoby bezpośrednio do mnie raportujące, a nie pracownik na samym końcu przy taśmie produkcyjnej stojący. Oczywiście, ja się mogę przejść, jak to się mówi, z gospodarczą wizytą po zakładzie pracy, uścisnąć dłoń brygadziście, mistrzowi i tak dalej. Natomiast jako lider powinienem mieć świadomość jednej rzeczy. Leadership zaczyna się ode mnie. I teraz pytanie, jakimi liderami dla swoich podwładnych są ci, którzy są bezpośrednio pode mną, przepraszam, tak strukturalizując i hierarchizując. Dlatego, że tak jak sama zauważyłaś i tak jak zresztą praktyka nam mówi, ja nie jestem w stanie dotrzeć do grupy tysięcy ludzi. Oczywiście mamy różnego rodzaju szamanów w komunikacji, którzy mówią, że będziemy newslettery z wizerunkiem prezesa rozsyłać, że prezes codziennie rano wszystkich powita. Okej, to jest kształtowanie wizerunku, natomiast to nie ma nic wspólnego z leadershipem. To jest pewna część tego leadershipu, tak? Natomiast ona niestety, ale ma w mojej ocenie bardzo niską tą tak zwaną proliferację, czyli możliwość faktycznego oddziaływania. Natomiast dlaczego mówimy cały czas o tej świadomości? Bo powinienem sobie zadać pytanie jako CEO, powinienem CEO, powinienem sobie zadać pytanie jako GM. Na kogo mam bezpośredni wpływ? Kto faktycznie bezpośrednio raportuje do mnie? Bo to na styku z tymi ludźmi ja przekazuję zarówno polecenia służbowe, więc występuje w pewnej określonej funkcji, ale także w sytuacjach tych szczególnych wchodzę w rolę lidera zasadniczo w stosunku do tych ludzi. Teraz, jaka będzie jakość naszej relacji, tak przynajmniej powinienem zakładać, oni dalej będą kaskadować i tu dotykamy cudownego następnego zjawiska. Taka będzie też i kultura organizacyjna, więc oni będą dalej kaskadować styl sprawowania władzy, bo Aniu, drodzy Państwo, my nie zapominajmy o tym. Przywództwo wiąże się z funkcją władzy. Profesor Wojciszka znakomicie o tym mówi, zwraca na to uwagę. Tak swoją drogą podręcznik pierwszego roku psychologii, mało kto do niego zagląda, bo to taka gruba cegła, tam jest naprawdę mnóstwo bardzo cennych rzeczy i warto do niego sięgnąć. Natomiast konkludując, powiedziałbym, drodzy Państwo, menadżerstwo, nie zasłaniajmy się, nie róbmy excusa z tego, że nie mamy mamy czasu, przestrzeni, warunków do tego, aby stawać się, dojrzewać jako liderzy, ci zrównoważeni, ci świadomi, ci dojrzali, tylko dlatego, że zatrudniamy 500 osób i jak ja mogę być liderem dla 500 osób, szczególnie po tym, jak Adamski opowiada, że tu trzeba wartości poznać, tak dalej. Oczywiście, nie zrobicie tego sami. Zosie, samo się nie dadzą rady. Bo tak jak powiedziałaś, Anno, tu trzeba budować zespół, który kieruje się pewnym określonym stylem, wyznaje pewne określone wartości, więc ja zaczynam od ludzi najbliżej ze mną współpracujących. Oczywiście muszę to monitorować, bo też dochodzi bardzo często do patologii takich, że ty starasz się komuś przekazać, prowadzić czy ukształtować pewien określony standard relacji wzajemnych, co wcale ci nie gwarantuje tego, że ta osoba względem swoich podwładnych ten standard będzie powielać, no ale wtedy trzeba reagować, tak? To jest bardzo częsta sytuacja takich wyzwań, przed którymi stają właśnie te wyższe szczeble menadżerskie, kiedy mamy pracownika, który jest bardzo sprawny od strony menadżerskiej, natomiast niestety brakuje mu, to się tak ładnie mówi, tych kompetencji społecznych, tak? Czyli mamy kogoś, kto, to Jack Welch zawsze w swoich matrycach pokazywał, co zrobić, zostawić pracownika, który, jak to się mówi, dowozi wynik, ale ma fatalny PR i jest absolutnie no, dysfunkcyjny wręcz, jeżeli chodzi o relacje z zespołem, czy zostawić go, czy jednak go zwolnić, a zostawić pracownika, który może nie dowozi wyniku, ale ma znakomite relacje, ma ten rodzaj pewnej właśnie inteligencji emocjonalnej, ma pewne umiejętności, ma pewne kompetencje społeczne. To jest taka zawsze zgadywanka, którą ja stawiam wielu menadżerom, no i muszę powiedzieć, że są bardzo podzielone zdania. Część uważa, że absolutnie zostawiamy tego, który dowozi wynik, ale jest, mówiąc oględnie, nieprzystosowany, żeby nie nazywać go chamem wręcz. Natomiast są niektóre głosy takie nieśmiałe pod tytułem nie, zostawmy jednak tego, który może nie dowozi wyniku, ale jednak ma pewne predyspozycje społeczne. Jak pytam tych pierwszych, którzy chcą zostawić tego rekina, co to ten wynik dowozi, tak dalej, dlaczego w ten sposób, no to tu się taka bardzo symptomatyczna wręcz typowa myśl pojawia, mianowicie, bo pan wie, panie Marku, najpierw zrobimy wynik, a potem będziemy się martwić o te wszystkie leadershipy i kulturę organizacyjną. No niestety nic bardziej błędnego tutaj dla słuchaczy, nie mam dobrej wiadomości, nie wyjdziecie już z tego, tak naprawdę nie wyjdziecie, bo patologia będzie goniła już tylko patologię, to się tak nie da. To albo trzeba robić równolegle, albo zgodnie z teorią Jacka Welsha, a także i moim doświadczeniem, łatwiej jest człowieka nauczyć, tak, przepracować pewne jego kwalifikacje czy umiejętności techniczne, aniżeli zmienić postawę, system wartości i zachowanie. Ten numer niestety nie zawsze wychodzi. Tak więc mam nadzieję, że odpowiedziałem trochę na twoje pytanie. Nie patrzmy perspektywą, że mamy 1000 osób pod sobą, bo oczywiście, że do każdego nie dotrzemy, ale do każdego dotrą nasi współpracownicy, nasi bezpośredni współpracownicy. Teraz od jakości tej naszej bezpośredniej relacji z nimi będzie zależało to, jak oni będą się dalej komunikować i tego wymagajmy, bo to buduje co? Kulturę organizacyjną.
Do kultury jeszcze wrócę, ale chciałam jeszcze dopytać, bo jak z twojej perspektywy, jaka jest tak naprawdę rola lidera w budowaniu właśnie tej wspólnotowości i zbudowaniu tego teamworkingu, o czym też tak się strasznie dużo ostatnio mówi, że jednak te wspólne rozwiązywanie problemów, ta dynamika grupy, emocjonalność grupy, że to jest to coś, co na koniec daje tak naprawdę najlepsze efekty. Więc jaką rolę ma lider? Czy on jest w stanie tym zarządzić? Czym powinien zarządzić, żeby rzeczywiście ta grupa była, no, czuła się dobrze ze sobą, czyli miała ten taki swój dobrostan, który daje fajny efekt, ale jednocześnie była efektywna?
No, to jest na pewno wyzwanie, przed którym staje lider i fajnie, kiedy ma tego świadomość, tak? Czyli kiedy rozumie we właściwy sposób, uwaga, swoją rolę, a nie tylko funkcję. Czyli to, że on przewodzi jakiejś grupie, dlatego że jest dyrektorem, tudzież został mianowany na stanowisko kierownika grupy, to niestety, drodzy kierownicy, kierowniczki, nie mam dobrej wiadomości, to jest dopiero połowa sukcesu, bo to daje nam to umocowanie, to jest bardzo ważna zresztą rzecz, bo uzyskujemy pewne umocowanie, a więc tym samym mamy zakładamy dobry zestaw narzędzi. Narzędzi, którymi będziemy mogli się posługiwać. Ja tutaj zawsze odwołuję się do takiego zjawiska, które też niestety może występować, a mianowicie pustego przywództwa. Aniu, słuchacze, myślę, tak samo mogliby sobie zadać pytanie, warto je sobie zadać, czy zdarzyło wam się natrafić na osobę, która była porywająca, która w waszych oczach była wręcz dla was autorytetem, miała charyzmę, mówiła wspaniałe rzeczy, sensowne, logiczne rzeczy, ale uwaga, brak umocowania w strukturze organizacyjnej, w systemie, czyli takiego systemowego umocowania, powodował, że niestety ograniczało się tylko do tego, że mogliśmy powiedzieć, no miałaś rację, no miałeś rację, tylko że ten lider nie miał siły sprawczej, bo to jest takie kolejne pojęcie, które nam się tu pojawia. Ja pozwoliłem sobie wprowadzić pojęcie władzy, a więc, że przywództwo wiąże się z wykonywaniem władzy, ale tak jak nomen omen profesor Wojciszkę nam mocno na to zwraca uwagę, przywództwo to także sprawczość. Jeżeli ja nie mam pewnego umocowania, no to ja mam z tym, mogę mieć z tym potężny problem, tak to nazwijmy, i faktycznie to moje przywództwo nie będzie sprawcze. I teraz wracając do istoty twojego pytania, właśnie jak budować zespół, jak ten zespół zbudować, więc zakładając, że mamy ten komponent sprawczości, bo mamy odpowiednie umocowanie, no to przede wszystkim trochę wrócę do początku naszego spotkania, we właściwy sposób rozumieć swoją rolę, a więc nie ograniczyć się tylko do tego i nie wierzyć tylko w to, że samo umocowanie, czyli procedury, które za nami stoją, instrukcje, którymi możemy się posługiwać, wydawanie twardym głosem poważnych poleceń służbowych, że to nam załatwi kwestię związaną z budowaniem dobrostanu, czy w ogóle budowaniem odpowiedniej synergii w zespole. Jak to zrobić? Znów, zasadniczą kwestią będzie to, czy ja rozumiem, czy ja znam, czy wiem, co dla moich ludzi jest ważne. Ale uwaga, nie tyle ważne w ich życiu, tylko czy to, co my robimy, jeżeli zespół to przeważnie jakieś konkretne zadanie, być może jakiś projekt do zrealizowania, czy aby wartość tego projektu, którą ja widzę, czy tę wartość też widzą dla siebie członkowie tego zespołu. Tutaj pojawia nam się cała taka idea, można by powiedzieć, coachingowego przywództwa, tak, które odmieniane jest na wszelkiego rodzaju, przez wszelkiego rodzaju przypadki. Ja mnóstwo takich negatywnych słyszę też sygnałów, a to panie Marku, bo pan teraz będzie coachingowy i tak dalej. Słuchajcie, to nie ma znaczenia, jak my sobie będziemy to nazywać. Ostatecznie, co my chcemy uzyskać? Kiedy zespół jest efektywny? Kiedy ludzie są zaangażowani? Mówi się takim pięknym pojęciem, kiedy ludzie utożsamiają się z celem. A co znaczy utożsamiać się z celem? To znaczy zauważyć w tym, co jest do zrobienia, w zadaniu, które jest do zrealizowania, w celu, który jest do osiągnięcia, zauważyć wartość dla siebie. Być może bardzo często jest tak, że niestety nie widzimy tej wartości. To my liderzy, skoro mamy zmapowany zespół, ja wiem o tym, że 3/4 mojego zespołu w tym zadaniu nie widzi niczego porywającego, bo nie jest to ani zbieżne specjalnie z tym, co jest dla nich ważne, albo nawet pomimo moich głębokich wysiłków oni nie widzą w tym dla siebie wartości, to co się dzieje? To muszę mieć świadomość tego, że będą to ludzie jakkolwiek sumienni, to jedynie będą zmotywowani po prostu zakresem obowiązków i wykonywania swojej pracy. Nie mam co liczyć na to, że ci ludzie dadzą z siebie coś ponad miarę, no chyba, że będę uprawiał terroryzm, będę ich straszył i tak dalej, to chyba też nie o to chodzi. Tak więc proszę zwróćmy uwagę na to, jak wiele dla lidera oznacza to, iż poświęci chwilę czasu, wyjdzie z tego matrixa, w którym wszyscy funkcjonujemy, z obsesją prędkości. Coraz szybciej, bo szybko to znaczy profesjonalnie, bo szybko to znaczy efektywnie. Guzik z pętelką wcale tak nie jest. Na chwilę się zatrzymajmy i poświęćmy chwilę czasu na poznanie, czy zrozumienie, czy pokazanie naszym współpracownikom, jakie wartości potencjalnie dla nich, i wcale nie mam tu na myśli kwestii benefitów finansowych, tylko jakie wartości w danym zadaniu, w danym projekcie mogą mieć miejsce, czy kryją się dla naszych współpracowników. Ale w drugą stronę poznajmy, niech oni to powiedzą. To są bardzo często takie pytania, które ja ćwiczę ze studentami, czy ze słuchaczami, przepraszam, swoich szkoleń, gdzie z wieloletnim doświadczeniem menadżerowie odkrywają pewne rzeczy i mówią, Holender, wiesz co, nigdy o to nie pytałem, faktycznie. A to jest takie proste pytanie, na przykład, Aniu, w zadaniu, które mamy do zrealizowania, czy widzisz w tym jakąś wartość dla siebie? Być może ty mi odpowiesz, tak, dostanę premię od ciebie, okej, a coś jeszcze? Wiesz co, faktycznie, może się czegoś nowego nauczę. Wiesz co, dawno tego nie robiłam, no faktycznie, przypomnę sobie coś. A czy widzisz jakąś wartość dla naszego działu? No tak, dobrze wypadniemy na kwartalnej ocenie. To jest rola lidera, oswoić pewne zjawisko i pomóc drugiej stronie odnaleźć w tym zjawisku, w tym czymś, co mamy do zrobienia, wartość, sens tym samym działania. To też bardzo ważne, bo tutaj jeszcze nam to nie wybrzmiało, ale pamiętajmy o tym, że pojawiający się w coraz większej ilości stan wypalenia zawodowego to jest nic innego jak bardzo często, bardzo głęboki deficyt na poziomie czego? leadershipu. Liderzy nie nad, albo inaczej, funkcjonalni przełożeni nie rozumieją tego, że przed wypaleniem zawodowym nie uratuje kolejna podwyżka czy karta do spa albo na siłownię, tylko zasadniczo ich postawa i rola przywódcy, rola lidera w relacji właśnie z tymże człowiekiem. Ja bym tu dopowiedział jeszcze jedną rzecz jako pewną rekomendację. Miałem okazję ostatnio korespondować z profesorem Aleksandrem Osterwalderem. Ja bardzo cenię pana profesora jako człowieka po pierwsze młodszego ode mnie już z tytułem profesorskim, a drugi, iż Olek Osterwalder pokazuje nam europejską szkołę zarządzania. To jest taka przeciwwaga trochę do tych typowych nurtów, nazwijmy to amerykańskich, tak, ja już nie chcę tu przywoływać Uniwersytetu Harvard, ale no, fakt pozostaje faktem, tym jest to cenniejsze. Aleksander Osterwalder mówi nam o mechanice synchronizacji zespołowej, MSZ, trochę tak śmiesznie to brzmi, ale mechanika synchronizacji zespołowej, czyli co robić, w jaki sposób postępować, aby uzyskiwać efekt synergii dodatniej, czyli tam, gdzie 2 plus 2 nie równa się 4, tylko 2 plus 2 równa się 5. I pierwsze, na co Aleksander zwraca uwagę, to zwraca uwagę na to, iż lider projektu, lider zespołu, poza poznaniem samego siebie i zrozumieniem, co nim powoduje, czy to są fałszywe aspiracje, czy to są ambicyjki, czy może chęć bycia strasznie ważnym i poważnym, bo w domu tego nie dostaje, poza tym lider powinien dobrze zrozumieć, czym kierują się, czyli co jest ważne dla członków jego zespołu. I teraz uwaga, istota sprawy, i postarać się dążyć do tego, stać się, można powiedzieć, takim interfejsem, pomostem do tego, aby ludzie w jego zespole zobaczyli wartość dla siebie w tym zadaniu czy w tym projekcie, który jest do zrealizowania.
No dobrze, Marku, mamy już taką idealną sytuację, czyli mamy zaangażowane indywidualności, czyli tych poszczególnych członków naszego teamu, którzy rzeczywiście mają, nie wiem, rodzaj korzyści, czy widzą sens w tym większym sensie całej organizacji, swój własny, ale co z relacjami między nimi? Czy lider w ogóle jakby, bo o tym jeszcze nie mówiłeś, czy on ma jakikolwiek wpływ, czy powinien mieć wpływ na w jakiś sposób dyrygowanie, czy zarządzanie tym, jak ten zespół jest zbudowany, z kogo jest zbudowany, jakie są relacje między tymi członkami tego zespołu? Czy to jest istotne, myślisz?
Znaczy, no, relacje są w ogóle kluczowe, może w ten sposób. To jest akurat obszar badań moich w chwili obecnej, badań w ramach doktoratu i ja praktycznie im głębiej w to wchodzę, tym bardziej i głośniej mówię, że za późno w to wszedłem, tak to nazwijmy, za mało poświęcamy na to sławetne, powiedziałbym, relationship management, tak, ale żeby tak też nie iść w tą stronę, trzeba pamiętać o tym, że relacje zasadniczo determinują, tak możemy było powiedzieć w chwili obecnej szczególnie, determinują siłę i potencjał konkurencyjny każdej organizacji. Teraz warto sobie zdać sprawę z tego, jakie relacje. My co prawda jesteśmy w konwencji rozmowy na temat leadershipu, więc odruchowo myślimy o relacjach wewnątrz organizacji, ale to jeszcze do całkiem niedawno nie było takie oczywiste. Proszę pamiętać o tym, że to są tak naprawdę lata 90., kiedy zaczyna się mówić o modelu relacyjnym, choć nadal on jest jeszcze ukierunkowany w tamtym czasie na relacje zewnątrz organizacyjne, no ale na całe szczęście zaczynają pewne rzeczy ewoluować i coraz większe znaczenie zaczyna mieć zarządzanie jakością. No i tu dochodzi właśnie do tego, co najważniejsze, nagle się okazuje, że w zarządzaniu jakością istotnie ważną rolę pełni klient wewnętrzny, więc w ogóle pojawia nam się takie pojęcie klienta wewnętrznego, a skoro klient wewnętrzny, to siłą rzeczy relacje, które występują pomiędzy członkami całej organizacji. I teraz, czy lider powinien się do tego, można by tak powiedzieć, trochę mieszać, tak? I powinien tym, jak to ładnie ujęłaś, dyrygować. Ja bym powiedział tak, lider powinien mieć świadomość tego, to jest między innymi moje doświadczenie, to z ostatnich lat, kiedy de facto w PMC następowało przejście, taki rodzaj sukcesji jakby. Ja musiałem się wtedy, mówiąc kolokwialnie, odspawać od stanowiska prezesa zarządu. To wcale nie jest łatwe. U faceta 40-letniego, proszę mi wierzyć, ja myślę, że ci, którzy nas słuchają i już przez to przeszli, to wiedzą, o czym mówię. Natomiast istotą rzeczy było, czy istotą rzeczy jest to, że lider musi tworzyć warunki do tego, aby te relacje mogły w taki czy inny sposób przede wszystkim ewoluować, bo one zawsze jakieś są. Natomiast trochę niebezpieczną rzeczą w mojej ocenie, oczywiście lider określa pewne ramy. To jest trochę, Aniu, wracając do twojego pytania o to, co zrobić, kiedy mamy tego CEO, który ma 1000 osób pod sobą i tak dalej. No on musi pamiętać o tym, że takie, jakie są relacje pomiędzy nim a jego bezpośrednimi podwładnymi, w pewnym przełożeniu będą dalej kaskadowane, czyli będą pomiędzy jego podwładnymi a kolejnymi tymi, prawda, podwładnymi. Więc ja muszę mieć świadomość pewnych określonych zasad, reguł, oczywiście, natomiast ja osobiście jestem wrogiem, absolutnym wrogiem tego, aby wchodzić w relacje poszczególnych osób, no chyba, że jestem proszony, nie wiem, o opinię, ktoś mnie pyta, słuchaj, co byś zrobił w takiej czy innej sytuacji. Natomiast myślę, że tutaj możemy się znakomicie odwołać i fajne takie wypełnienie w tej części naszej rozmowy będzie stanowił model Patryka Lencioniego. Ja gorąco wszystkim polecam przeczytanie z uwagą i ze zrozumieniem, co wcale nie jest takie łatwe. I kieruję to także do siebie, to nie jest złośliwość, to nie uszczypliwość z mojej strony. Przeczytanie ze zrozumieniem książki 5 dysfunkcji pracy zespołowej Patryka Lencioniego. Dlatego, że w tym świecie, w którym my wszyscy jesteśmy strasznie mocno sfokusowani na takie bardzo systemowe zarządzanie, na to, żeby były właśnie procedury, były instrukcje, były systemy wspomagające procesy decyzyjne i tak dalej, i tak dalej. Patryk Lencioni nagle mówi nam o tym, że fundamentem działania każdego zespołu, a duża organizacja to także zespół. Każdego zespołu jest zasadniczo zaufanie. No i bach, jesteśmy ugotowani, bo niestety powiem to do każdego menadżera, jeżeli ma tylko jakieś wątpliwości, to zapraszam do prywatnego kontaktu, a mianowicie, żebyśmy nie wiem, jak mieli świetne systemy komunikacyjne wewnątrz organizacji, żebyśmy nie wiem, jak świetnie mieli poukładane wszystkie procedury, aspekt zaufania jest aspektem na wskroś ludzkim. Tu nam się pojawia ten wątek humanus, tak? I nagle się okazuje, że ani te procedury, ani te instrukcje, ani te narzędzia, bo to jest, drodzy Państwo, to jest, Aniu, to jest tylko toolbox. To są pewne narzędzia, którymi możemy się posługiwać, tak? Ale to nie załatwi za nas pewnych kwestii, w tym zasadniczo właśnie czegoś takiego jak zaufanie. Lencioni nam mówi o takich kilku poziomach. Jeżeli nie ma zaufania, to nie ma gotowości do wchodzenia w konflikt. Tu oczywiście mam od razu pewne trochę takie pejoratywne skojarzenia z konfliktem, a zasadniczo to negatywne, może tak powinienem to nazwać. Konflikt niedobrze nam się kojarzy, a konflikt, konfliktus z łaciny, to jest nic innego jak zderzenie, różnica, różnica zdań. To nie musi być od razu, jak ja to określam, rzeźnia, w której ktoś kogoś chce zlikwidować. A więc jeżeli nie ma zaufania, to nie ma gotowości do wyrażania odmiennych opinii. To jest ten konflikt tak zwany. Jeżeli ja nie jestem gotowy do wyrażenia odmiennej opinii, nie mam tej gotowości do konfliktu, to ja także nie będę się angażował. No bo jeżeli człowiek ma odmienną opinię, to przeważnie się z nią utożsamia, czyli występuje efekt zaangażowania. To jest trzeci element u Lencioniego. Czwarty element, jeżeli ja nie mam gotowości do zaangażowania, to tak samo nie będę miał gotowości do czego? Do brania odpowiedzialności za to, co mówię, za to, co wyrażam, za to, co chcę inaczej zrobić. I te cztery składniki będą nam się składały na ostateczny, ten najwyższy element, jakim jest dbałość o cel. I zaczynamy od zaufania, a okazuje się, że przekłada się to wprost na dbałość o cel. Ja bardzo często zadaję na spotkaniach z wyższą kadrą menedżerską takie pytanie, a jak tam u was z zarządzaniem konfliktem? Jeszcze nie zdążę wypowiedzieć ostatnich słów i od razu słyszę odpowiedź. U nas, panie Mareczku, nie ma konfliktów, bo my jesteśmy profesjonalistami. Ja powiem szczerze, że jak słyszę taki sygnał, to wiem już o tym, że jest potężny problem na poziomie zaufania, bo część ludzi albo się boi, albo nie czuje potrzeby, bo się nie angażuje, a więc co? No mamy potężny problem prawdopodobnie z czym? Z przywództwem. Nie ma tego przywódcy, bo tak jak powiedziałem, albo się boją, albo nie chcą, albo nie widzą wartości w tym, aby wypowiedzieć odmienne zdanie, albo mają fałszywe wyobrażenie tego. Tak więc jeżeli mówimy o dobrostanie zespołu, budowanie zespołów, to pamiętajmy o tym. Zaczyna się to od zaufania, a zaufanie procedurami nie jesteśmy w stanie wygenerować. Zaufanie może wygenerować nie funkcyjny dyrektor, tylko lider, którym ten dyrektor być powinien. Właśnie budując odpowiednie relacje, a właściwie bardziej tworząc warunki do tego, żeby te relacje, mogły się zbudować, żeby ludzie poczuli się bezpieczni, że jak powiedzą nawet coś coś nie na temat albo niewłaściwego w takim obiegowym rozumieniu, to nie zostaną wyszydzeni, wyśmiani, spostponowani albo nie zostanie im to, mówiąc kolokwialnie, przypomniane na najbliższej kwartalnej ocenie KPI-ów na przykład, tak, albo jakiejś innej rozmowie okresowej.
Rozmawiamy dużo o tym liderze i wygląda na to, że tak naprawdę to on na swoich barkach niesie ogromną odpowiedzialność, no bo to od niego zależy, jakie będą relacje, od niego zależy, czy poszczególni pracownicy będą widzieć sens, od niego zależy, jaka będzie kultura organizacji, bo ona jest troszeczkę przedłużeniem i takim lustrem tego, jak on jest człowiekiem nawet, tak jak mówisz, a nie jaką pełni funkcję. Chciałam cię zapytać, już tak przechodząc do niezbędnika zrównoważonego przywódcy, jakie są według ciebie takie trzy najważniejsze cechy takiego lidera?
Tych cech jest dużo, ale ja jakoś tak postaram się, spróbuję może faktycznie trzy cechy najważniejsze. Ja myślę, że no to, o czym żeśmy już powiedzieli i co wydaje mi się teraz dla naszych słuchaczy będzie już bardziej konkretnie brzmiało, samoświadomość. Tak, samoświadomość, ja to tutaj pozwolę sobie przywołać cały czas ten przykład prowadzenia negocjacji szczególnie kryzysowych. Nie zapanujesz, nie będziesz w stanie wpływać na emocje drugiego człowieka, jeżeli sam nie rozumiesz własnych emocji, jeżeli nie panujesz nad własnymi emocjami. Więc samoświadomość. Dlaczego? Bo przywództwo zaczyna się od nas samych. I tutaj też taka moja gorąca myśl, którą wszystkim przekazuję, przeważnie dochodzimy do tego w drodze ćwiczeń, które trwają mniej więcej przeszło 3 godziny. Każdy z nas jest przywódcą, każdy z nas jest liderem na każdym etapie swojego działania. Codziennie rano stając przed lustrem i zastanawiając się, jaki makijaż, jaki krawat, jakie ciuchy założę i tak dalej, czy zrobię to, czy zrobię tamto, staje się na chwilę przywódcą sam dla siebie. Każdy człowiek, z którym wchodzę w interakcję, który zadaje mi o coś pytanie, a ja na niego wpływam i on pod wpływem tego, co powiem, podejmuje jakieś działanie, ja dla niego w danym momencie już jestem przywódcą. My to mamy nieuświadomione, bo my cały czas to mamy gdzieś posadowione na zasadzie takiej, że to przywództwo jest zarezerwowane albo dla głów państwa, albo dla właśnie tych, co siedzą na wysokich stołkach, na wysokich stanowiskach. I tu jest błąd, bo w pewien sposób sami sobie odbieramy możliwość takiego trochę samostanowienia. Tak więc ta samoświadomość, jeżeli ja jestem świadomy tego, kto, co, jakie emocje we mnie wywołuje, raz, dwa. Jeżeli ja jestem świadomy tego, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie wartością, to jest jakby fundament tego, że ja mogę zacząć myśleć o tym właśnie, co z tym poczuciem mojej wartości, dlaczego coś robię, a dlaczego czegoś nie będę robił. Więc samoświadomość to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz na pewno, na którą bym mocno zwracał uwagę wszystkim, to jest nic innego jak uważne słuchanie. Umiejętność uważnego słuchania. Moja świętej pamięci mama mówiła zawsze, pamiętaj synu, Bóg dał ci dwoje uszu, a jedne usta, z jakiegoś powodu. Ja wiem, że ja nieraz zaprzeczam, jako najbardziej rozgadany introwertyk zaprzeczam temu, niemniej jednak faktycznie umiejętność aktywnego słuchania, bo druga strona powie nam, co dla niej jest ważne, co jest wartością i być może stworzy tym samym tą przestrzeń, w której możemy zacząć poszukiwać sensu podjęcia jakiegoś działania, tym samym uzyskamy ten efekt zaangażowania. Ktoś powie, o szefie, albo wiesz co, Aniu, kurczę, to w ten sposób nie myślałem o tym, a faktycznie, tu mi uświadomiłeś, że no faktycznie, wiesz co, trochę byłem taki na nie do tego projektu, ale faktycznie masz rację, nie pomyślałem o tym w ten sposób. To jest rola lidera, to jest ten moment. No i co, ja myślę, że już tylko dopowiem, mówiliśmy o tej samoświadomości, powiedzieliśmy sobie o tym aktywnym słuchaniu tutaj, to myślę, że taka bardzo, bardzo ważna rzecz, jedno będzie się trochę z drugim łączyło, a mianowicie pacjencja. Pacjencja, czyli cierpliwość. Cierpliwość. Cierpliwość, ktoś kiedyś powiedział pokora, to się nieraz niektórym osobom kojarzy, że to taka uległość jakaś. Nie, to jest funkcja czasu. W biznesie sukces to przede wszystkim funkcja czasu. Tak, wiem, zaraz ktoś powie, panie Marku, tego czasu nigdy nie ma. To ja odpowiem, my ten czas sobie sami zabieramy tak naprawdę, będąc przekonanymi, że go nie mamy. A tak naprawdę mamy go w sam raz, ani nie za dużo, ani nie za mało. No to takie trzy elementy bym wymienił.
Bardzo dziękuję, Marku, za tą fantastyczną rozmowę. I mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają, już teraz wiedzą, że żeby być liderem, to przede wszystkim trzeba być świadomym siebie człowiekiem i za tym pójdą umiejętność angażowania ludzi, motywowania ludzi, tworzenia grupy, tworzenia kultury, i wszystko to, co potrzebne jest w tym naszym nowoczesnym, zrównoważonym przywództwie. Bardzo dziękuję.